Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, właścicielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, pani redaktor.
Czy rodzice mają do odegrania jakąś specjalną rolę w procesie terapeutycznym, kiedy przyprowadzają do psychologa swoje dzieci z jakimś problemem? Bo wielu rodziców może sobie myśleć, ja tam tylko przyprowadzę, a oni się tam już zajmą tymi moimi dziećmi, ale to tak chyba nie jest do końca.
Ta specjalna rola rodziców, ona jest do odegrania już tak naprawdę w domu rodzinnym. Bo chodzi też o to, żeby rodzic usłyszał, albo usłyszał tak jak dziecko mówi, że mamo, tato, mam tutaj taki problem, ale chciałbym o tym porozmawiać z psychologiem. To już jest pierwszy punkt, żeby wziąć na poważnie to, co dziecko mówi.
No fajnie, jak dziecko tak powie.
Tak, więc jeżeli dziecko mówi, to tak. A druga rzecz, żeby już w domu zaobserwować i ocenić swoje możliwości. Czy to jest taki problem wychowawczy, tak? Czy to jest taki problem, z którym możemy sobie poradzić w kontakcie ze szkołą? Czy to jest taka kwestia już do konsultacji ze specjalistą?
Czyli zanim taka terapia się w ogóle rozpocznie, rodzic powinien sam przyjść do psychologa porozmawiać? Jak to w praktyce powinno wyglądać, żeby to było najlepiej? Bo każdy z nas chce dla naszych dzieci jak najlepiej. Więc jak się za to zabrać, żeby, no nie wiem, dziecko nie czuło się przymuszone na przykład, bo my je gdzieś tam ciągniemy do gabinetu na siłę?
Pierwsze spotkanie, no ja mam taki zwyczaj, że odbywam z rodzicem, a najchętniej z rodzicami dziecka, po to, żeby zapoznać się z potrzebą.
Czyli bez dziecka?
Bez dziecka. Tak. To jest tak z założenia, żeby przeprowadzić wywiad dotyczący rozwoju dziecka, dotyczący jego potrzeb, dotyczący mocnych stron dziecka, jakie są oczekiwania rodziców. Trzeba ustalić też zasady współpracy z psychologiem, zasady kontaktu, więc jest dużo takich spraw, mówiąc krótko, dla dorosłych, tak? Ale wtedy, kiedy dziecko jest starsze, nastoletnie, to też ważne jest, żeby ustalić takie zasady współpracy zarówno z rodzicami, jak i z dzieckiem, ponieważ obowiązuje psychologa obowiązek dotrzymania pewnych spraw ważnych, osobistych w zaufaniu, więc trzeba ustalić...
Krótko mówiąc, nie będę donosiła rodzicom, co to dziecko powiedziało, tak?
Tak, tak, i trzeba to bardzo...
I rodzice
też...
nie powinni naciskać w tym kierunku, bo to jest etyka
rodzice
pracy
też powinni, waszej. Powinni mieć jasne informacje od terapeuty, w jaki sposób i jakich informacji mogą oczekiwać od terapeuty, bo no jasne i zrozumiałym jest, że martwią się o swoje dziecko, troszczą się i chcieliby też wiedzieć, jak długo potrwa terapia, muszą się też na to przygotować organizacyjnie chociażby i mają prawo mieć takie informacje.
Ale też ta zasada poufności, czyli nie mówimy wszystkiego, przedstawia się to dziecku, jeśli już przyjdzie, tak? Takiemu nastolatkowi.
Tak.
Że możesz mieć do mnie zaufanie, ja z rodzicami będę rozmawiać o twoich problemach, ale nie o wszystkim, o czym sobie ustalimy, że nie rozmawiam. Tak to wygląda, tak powinno wyglądać.
Moje doświadczenia i zasady są takie, że omawiam to dosyć szczegółowo i z rodzicami, i z nastolatkiem i umawiamy się, jeżeli są takie fakty, tak, których nastolatek nie chce ujawnić, to ich nie ujawniamy. Ale jeżeli są ważne sprawy, to można je omówić, nie mówiąc o konkretach, ale mówiąc o potrzebach, o określonych procesach i można to zrobić w obecności nastolatka lub nie. Czasami jest też tak, że samo dziecko prosi, że czy mogłaby pani o tym porozmawiać z moim tatą, z moją mamą, bo tak będzie dla mnie lepiej.
Teraz jakie pytania na takim pierwszym spotkaniu może zadać psycholog? Na przykład właśnie rodzicom, którzy przyszli. Co jest za problem? Co państwo widzicie? To jest takie pierwsze pytanie?
Tak, tak. Myślę, że tak. No w czym mogę pomóc? Tak? Co państwa martwi? Co państwa niepokoi? Jak dowiadujemy się o obszarze, jakby którego dotyczy problem, to później można się spodziewać pytań dotyczących historii danego problemu. Po to, żeby uchwycić mechanizmy, po to, żeby dowiedzieć się, kiedy problem się zaczął, co mogło mieć na niego wpływ, z czym może się wiązać, czy są takie dni, sytuacje albo okoliczności, okoliczności, kiedy problem się nasila lub wtedy, kiedy go nie ma, po to, żeby psycholog jak najlepiej mógł zrozumieć sytuację i rozwojowo dziecka i tak patrząc od perspektywy zdrowotnej, biologicznej, ale też środowiskowo i tu mam na myśli i sytuację szkolną i sytuację rodzinną.
I może się tak wydarzyć, że będzie pani rozmawiała z obojgiem rodziców i z nastolatkiem czy z dzieckiem i każdy opowie inną historię?
Zdarza się, tak? Zdarza się,
każdy bo... Każdy inaczej ją widzi.
Tak, generalnie są okoliczności czasami, o których nie wie nastolatek, tak? Mogą one dotyczyć osobistych spraw rodziców. Nastolatek może widzieć tylko, że jest jakieś napięcie pomiędzy rodzicami, ale nie wie, czego ono dotyczy. Z drugiej strony nastolatkowie nie zawsze mówią też o wszystkich sprawach, które ich dotyczą, a wiąże się z ich prywatnymi sprawami. No ale też taka najprostsza sprawa, jak to, że to, jak widzimy rzeczywistość, to nie tylko fakty, ale też wpływa na to nasz nastrój, nasze samopoczucie, nasze przekonania. Więc ważne jest, żeby poznać problem z wielu perspektyw.
No i właśnie, jak już te zasady są wszystkie ustalone, mniej więcej poinformowani rodzice, poinformowane dziecko, które ma być podmiotem terapii, to rodzice powinni się tych zasad trzymać, no bo tak sobie myślę, że jeśli nie będą się do nich stosowali, to ta terapia może się mijać z celem.
Czasami jest tak, że jest bardzo potrzebna współpraca z rodzicami. Bywają sytuacje, kiedy konieczne jest to, żeby zaszły pewne zmiany w systemie rodzinnym, po to, żeby czasami nawet umożliwić dochodzenie do zdrowia dziecka. Czasami potrzebne są takie zmiany, które mogą przyspieszyć proces dochodzenia do siebie, zdrowienia. I wtedy niezbędna jest ta współpraca. Bywa tak, że zaleca się rodzicom indywidualne konsultacje, jeżeli problem jest na tyle może głęboki, że trudno byłoby im samemu prowadzić pewne zmiany w życiu. Można zaproponować udział w warsztatach rozwojowych dla rodziców lub terapię systemową.
A teraz jeśli jeden z rodziców przyprowadza dziecko na przykład do gabinetu, to wystarczy już, żeby taka terapia była prowadzona, bo rodziców jest dwoje. Mogą mieć zupełnie odmienne zdanie.
Jeżeli dziecko samo zgłosiło, że ma taką potrzebę i wiemy od drugiego rodzica, że on się zgadza, że również widzi problem, to nie powinno to stanowić problemu.
Czy często okazuje się, że ten problem, z którym przyprowadzane jest dziecko do gabinetu, tak naprawdę leży w problemach rodziców, między nimi na przykład, ale rezonuje to na dziecko w taki sposób, że ono no, wygląda jakby wymagało jakiejś terapii, a może to tak zupełnie nie być. Może ten problem leży gdzieś indziej i na przykład zdarza się pani, że pani mówi, z dzieckiem jest wszystko w porządku, to z państwem jest coś nie tak.
To dosyć skomplikowane pytanie, ponieważ przyczyn może być dużo, ale niewątpliwie im mniejsze dziecko, tym większy wpływ i związek jest funkcjonowania dziecka i jego funkcjonowania na poziomie emocjonalnym z tym, jaki w rodzinie panuje klimat. To rodzice są architektami rodziny. I to, co dzieje się pomiędzy parą, bardzo mocno wpływa na dzieci. Może dochodzić nawet do tego, że można zaobserwować, że im więcej napięcia i konfliktów pomiędzy rodzicami, tym bardziej skłócone czy skonfliktowane może być rodzeństwo. Nie należy na to patrzeć tak jednostronnie, że jeżeli dziecko ma problem, to znaczy, że coś się dzieje w rodzinie. Bywają sytuacje zupełnie niezależne od rodziców, od dziecka, które powodują takie zmiany w funkcjonowaniu dziecka, że może ono potrzebować wsparcia. To mogą być trudne sytuacje szkolne, to może być doświadczenie przemocy. Dziecko może być uczestnikiem trudnego wydarzenia, więc nie należałoby tego tak stygmatyzować, że skoro dziecko jest u psychologa, to znaczy, że jest problem. Tak jak nie należy, tak, z dzieckiem. I też nie należałoby stygmatyzować, że jeżeli dziecko chodzi do psychologa, to znaczy, że ma problem. Na szczęście jest tak, że coraz więcej więcej rodziców, wychowawców ma większą świadomość i starają się przychodzić do specjalisty, zanim pojawi się problem. Widzą, że są takie czynniki ryzyka, mają świadomość, że mogą sami nie wiedzieć, jak należy zająć się dzieckiem i wtedy zgłaszają się do psychologa.
Właśnie tutaj chciałam nawiązać do tego momentu, kiedy powinniśmy tej współpracy z psychologiem szukać, bo rodzina ma też potencjał terapeutyczny, prawda? Rodzice jako, znają swoje dziecko doskonale, zauważają najczęściej te zmiany, które zachodzą, no ale czasami no, muszą szukać tej pomocy, bo nie są w stanie sami rozwiązać tych problemów. I to jest ten moment, kiedy zderzają się ze ścianą, żeby szukać pomocy psychologa, psychoterapeuty.
Taki moment rodzice, którzy są czujnymi obserwatorami swojego dziecka i są obecni w jego życiu, bardzo łatwo wyłapują, bo widzą, że dzieje się coś z dzieckiem, próbują wszelkich dostępnych sobie metod, pytają się znajomych, innych rodziców, którzy mają dziecko w podobnym wieku rozwojowym i w momencie, kiedy to, czego próbowali, nie zadziała, zgłaszają się do specjalisty. Rodzina ma ogromny potencjał taki, żeby pomóc wtedy, kiedy jest otwarta na zmiany, wtedy, kiedy rodzice chcą słuchać tego, co mają do powiedzenia też dzieci, jeżeli mają też takie nawyki, żeby chociażby raz w tygodniu usiąść i porozmawiać. Jaki to był tydzień, czy czegoś wam zabrakło, czy czegoś potrzebujecie, co możemy zrobić dla siebie nawzajem, żeby kolejny tydzień był dla nas lepszy. Taka narada rodzinna bardzo dobrze się sprawdza.
No a teraz jeśli dziecko odmawia, nie chce, jest to nastolatek, który mówi, ja nie będę na żadną terapię chodził, sami sobie idźcie na terapię, to jaką postawę powinien przyjąć rodzic w takiej sytuacji? Bo jak, tak sobie może pomyśleć, jak odpuszczę, poniosę klęskę i jak z kolei będę na siłę ciągnął, no to też nie chcę się szarpać z własnym dzieckiem. To co robić w takiej sytuacji?
To zależy od tego, z czym zmaga się nastolatek. Zdarzają się takie sytuacje, że rodzice przychodzą w sprawie swojego nastoletniego dziecka, opowiadają o jego problemie, ale nastolatek mówi, to tak jak pani redaktor powiedziała, to wy macie problem, nie ja, nie pójdę na tę terapię. W wielu sytuacjach jest tak, że rodzice, jeżeli bardzo im zależy, żeby pomóc dziecku i martwią się, a dziecko nie chce przyjść do psychologa, rozpoczynają czy terapię pary, czy zaczynają uczęszczać na warsztaty, na przykład szkoła dla rodziców. Czasami jest też tak, że jest pierwsze spotkanie nastolatka z psychologiem, ale nie chce kontynuować. I tutaj warto posłuchać też dziecka, bo tak jak osoba dorosła, żeby móc komuś zaufać i zwierzyć się ze swoich problemów. Ja to nazywam, że musi zaistnieć taka chemia i trzeba dać sobie szansę na to, że dziecko może powiedzieć, że potrzebuje pomocy, ale nie z tą osobą. Poszukajmy kogoś innego. Trzeba też mieć na uwadze, że jest sporo podejść psychoterapeutycznych i one różnią się od siebie i dzięki temu, że nie mamy tylko jednej opcji. Warto też o tym powiedzieć nastolatkowi, że okej, może nie ta osoba, może nie to podejście, może też nie ten sposób terapii, może nie terapia indywidualna, a grupowa, może nie terapia indywidualna, a chodźmy całą rodziną.
Rodzice są niecierpliwi, chcą szybko efektów. Taka terapia czasami no, jest długotrwała, prawda? To nie jest, że to spotkamy się 3 razy albo 5 razy i będzie sprawa załatwiona.
Tutaj wydaje mi się, że czasami w społeczeństwie jakby rodzice też obawiają się, że jeżeli dziecko rozpocznie taką terapię, to ona będzie bardzo długotrwała, kosztowna i nie wiadomo, czy pomoże, czy nie pomoże. Zdarzają się sytuacje, kiedy terapia faktycznie jest taka potrzeba, żeby potrwała rok czy 2 lata, ale to są szczególne sytuacje. Nie będziemy pewnie teraz wymieniać takich przykładów.
Zaburzenia odżywiania. Zaburzenia chyba dłuższego, prawda?
Osobowość, jeżeli się nieprawidłowo kształtuje, czy wtedy, kiedy jest taka choroba, która wymaga długotrwałego leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego.
A zaburzenia zachowania, takie związane z wiekiem, można załatwić terapią taką krótszą, tak?
Bardzo. W wielu problemach można pomóc za pomocą kilku konsultacji, zwłaszcza jeżeli rodzice są współpracujący i otrzymają konkretne wskazówki, jakie zmiany mogą wprowadzić, jak mogą poprawić swoją komunikację, jak dbać o granice, jak dbać o rozwój emocjonalny dziecka. I tutaj dzieje się to naprawdę wspaniale wtedy, kiedy rodzina cała współpracuje. Rezultaty są widoczne bardzo szybko.
Czy spodziewa się pani sytuacji takiej, że pojawią się w gabinetach u psychologów dzieciaki, które mają w tej chwili traumatyczne przeżycia związane z pandemią? Teraz jeszcze mamy wojnę na Ukrainie. Czy ta sytuacja może pogłębiać jakieś lęki i powodować konieczność terapii u tych dzieci?
Musimy wziąć pod uwagę, że dzieci są pod wpływem długotrwałego stresu, przewlekłego. To są 2 lata pandemii. Trudno nawet mówić o tym, że zaczęły dochodzić do siebie, tak? Zaczęły się pojawiać informacje, że mamy szansę, mamy opcję na to, żeby wiosna wyglądała inaczej. Dzieci były pod wpływem nieustających zmian w funkcjonowaniu, zarówno swoim w zakresie szkolnym, jak i kontaktów z rówieśnikami, jak i obcowały z problemami rodziców związanymi z pracą. Nie było jeszcze czasu, tak? Bo to trwało
takiego
tak długo.
W napięciu, tak?
Tak, dzieciaki są w podwyższonym pobudzeniu, w podwyższonym napięciu. Pojawiło się mnóstwo problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Nasiliły się lęki, zwłaszcza lęki społeczne.
Ta sytuacja, która jest obecnie,
nie ułatwia regeneracji, której tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Także nie było takiej chwili oddechu, a w tym momencie zmagamy się z kolejnym zagrożeniem, które jest realne. Trudno mówić o tym, że to się dzieje w dziecka głowie. To, co dzieje się u sąsiadów naszych na Ukrainie, wojna, rozmowy o wojnie, sama myśl o tym, że są ludzie, którzy giną. Teraz kontakt z rówieśnikami z Ukrainy, którzy jakby pokazują, że to wszystko dzieje się naprawdę, bo pierwszy etap jest taki w szoku, że nam się wydaje, że to gdzieś daleko i nas nie dotyczy. To wszystko może pogłębiać to, co już się zaczęło.
Co pani poradzi rodzicom? Co oni mogą zrobić? Jak porozmawiać ze swoimi dziećmi?
Ważne jest to, żeby rodzice nie unikali tematu, żeby rozmawiali z dziećmi, ale w taki mądry sposób. To znaczy, żeby dowiedzieli się przede wszystkim tego, na jakim poziomie są ich dzieci. Czasami nam się wydaje, że nasze dzieci nie rozumieją, a okazuje się, że nasze dzieci bardzo uważnie słuchają informacji z wiadomości, rozmawiają między sobą w szkole, słuchają tego, o czym rozmawiają ludzie, chociażby w środkach komunikacji publicznej. Także dowiedzmy się tego, co wiedzą nasze dzieci i postarajmy się odpowiedzieć na ich pytania zgodnie z wiekiem rozwojowym. Nie ma sensu zaprzeczanie, że to się nie dzieje albo że to temat tylko dla dorosłych, bo dzieci są bardzo mocno zanurzone w temacie. To, co można zrobić poza rozmową, to też przygotowywanie dzieci na to, że będą, właściwie, że już mają, w wielu szkołach już to się dzieje, mają nowe koleżanki i kolegów z Ukrainy. Ważne jest to, co my w domu mówimy o wojnie, bo to bardzo zabarwia stosunek dzieci do nowych uczniów. Pamiętajmy też, żeby zachować taką ostrożność, bo zanim zaczęła się wojna, w wielu szkołach mieliśmy już dzieci z Białorusi, z Rosji i trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym w tym, co mówimy naszym dzieciom. Kolejną taką kwestią jest też to, że zwróćmy uwagę, że dzieci są w bardzo wysokim pobudzeniu. Znajdźmy taki czas, kiedy nie będziemy o tym rozmawiać, żeby dać sobie szansę chociażby w domu.
Pójść na rower, zapomnieć, tak?
Tak, zwłaszcza bym uczulała na to, żeby w takim okresie, kiedy dzieci idą spać, i czy to są nastolatkowie, czy małe dzieciaki, żeby ustalić sobie taką godzinę, po której już nie poruszajmy takich tematów. O ile dziecko samo jakby pod wpływem, nie wiem, lęków nocnych, czy po prostu jest to jedyny moment, nie będzie pytać. Chodzi mi o to, żeby nie bombardować tymi informacjami. Czasami dorośli między sobą chcą porozmawiać i też jakby spełnia to taką funkcję regulacji emocji, ale nie wiemy, jak odbierają to nasze dzieci. Kiedy nawet nie będziemy słuchać treści wiadomości, a będziemy słuchać tej muzyki, która towarzyszy, tej atmosferze emocjonalnej, to wpływa na dzieci, a nie wiemy, jak długo potrwa cała sytuacja. Więc musimy z jednej strony dbać o innych, pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale musimy też dbać o nas, o nasze rodziny, o dzieci, żebyśmy mieli siłę pomagać.
Doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, właścicielka pracowni psychologicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Państwem się żegnam i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Pogotowie psychologiczne.